Dzień dobry. Z tej strony Skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. Miło mi podzielić się z tobą informacją, że to już czwarty odcinek wariacji na temat. Jeśli jeszcze nie udało ci się dotrzeć do poprzednich nagrań, nic nie szkodzi. Możesz to nadrobić w każdej chwili, wchodząc na stronę wariacjenatemat.pl lub wpisując tytuł podcastu na YouTubie. Mówiłam już o zawodzie dyrygenta, polskich słynnych skrzypaczkach oraz zjawisku dotyczącym każdego muzyka, czyli o tremie. Dzisiaj natomiast chciałam ci opowiedzieć, jak z perspektywy muzyka wyglądał do tej pory czas izolacji w pandemii. W tym okresie chyba potrzebowaliśmy muzyki mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszyscy wiemy, że instytucje kultury na całym świecie zawiesiły swoją działalność, co było w wielu przypadkach totalnym odcięciem jakiejkolwiek możliwości pracy w naszym zawodzie. Festiwale i cała branża eventowa musiały wstrzymać oddech. Skutki dopiero odczujemy. Sektor kultury tworzy przecież nie tylko gałąź muzyczna. Obecnie znajdujemy się w takim niewdzięcznym punkcie przejściowym, że niby pojedyncze koncerty i wydarzenia kulturalne już się odbywają, ale wciąż obowiązują nas odgórne wytyczne i obostrzenia. Wiele projektów musiało po prostu znaleźć swoje ujście w sieci. Podobnie z muzyczną edukacją zresztą. Okazało się, że nowe technologie muszą nam wystarczyć w codziennej pracy na linii nauczyciel-uczeń. Może jeszcze tego o mnie nie wiesz, ale prowadzę klasy skrzypiec w jednej z wrocławskich szkół muzycznych. Prawie cały ten drugi semestr był dla nas niesamowitym wyzwaniem. Brakowało wspólnego muzykowania, pracy z akompaniamentem fortepianu, zajęć zespołowych, orkiestr, no i występów, a przede wszystkim rozmów na żywo, których no nie zastąpi żaden komunikator. Nawet warsztaty i konkursy muzyczne zaczęły przeprowadzać swoje edycje, w miarę możliwości oczywiście, w trybie online. I o ile w mniejszych przedsięwzięciach jest to możliwe, tak już te największe organizowane u nas muzyczne zmagania, to jest konkurs Chopinowski oraz konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, zostały po prostu odłożone w czasie. Totalną nowością jest też rekrutacja online na uczelnie muzyczne. Tegoroczni maturzyści otworzyli zupełnie nowy rozdział w naszym kształceniu artystycznym. Ich dyplomy i egzaminy wstępne nigdy wcześniej nie były przeprowadzane w taki sposób, jak w minionym roku szkolnym. Teraz po wszystkim tak nieśmiało śmiejemy się, że będzie co opowiadać wnukom, ale przez długi czas towarzyszyła nam niepewność i takie nieswoje uczucie. W końcu uczymy się, aby grać innym, wyzwalać emocje, reagować na sygnały publiczności, a tutaj to wszystko zostało znacznie zachwiane. Tutaj aż prosi się, żeby wspomnieć o pewnym niecodziennym wydarzeniu, mianowicie kwartet smyczkowy z opery w Barcelonie 22 czerwca wykonał koncert dla roślin. Skoro ludzie nie mogli zasiąść na widowni, blisko 2300 miejsc w teatrze wypełniły zielone twory natury. Szkoda jedynie, że występ trwał zaledwie 8 minut. Było natomiast bardzo tematycznie, bo zabrzmiał utwór pod tytułem Chryzantemy Giacomo Pucciniego znanego z oper Tosca, Madama Butterfly czy Cyganeria. Wybór ten wydaje się nieprzypadkowy. Wiem, jaka pieśń może ci teraz przychodzić na myśl, ale nie. Chryzantemy to jednoczęściowa elegia przeznaczona na kwartet lub orkiestrę smyczkową. Sam kompozytor przyznał się w liście do swojego brata, że skomponował ją zaledwie w jedną noc, poruszony nagłą śmiercią swego przyjaciela. Majestatyczno-liryczne tematy w molowych tonacjach dość dobrze opowiadały o naszych nastrojach panujących wewnątrz muzycznego świata. Zabrawa po koncercie grał szum liści i gałęzi. Rośliny, z tego co mi wiadomo, pochodziły z lokalnych szkółek i miały zostać przekazane nowym właścicielom, lokalnym pracownikom służby zdrowia w podziękowaniu za wytężoną pracę podczas społecznej kwarantanny. Mam głęboką nadzieję, że tak właśnie się stało i że nie ucierpiał żaden zielonolistny słuchacz. Mam też dla ciebie ciekawostkę językową. Mianowicie, słowo kwarantanna ma swój średniowieczny rodowód. Pochodzi od włoskiego quaranta giorni, czyli 40 dni. Tyle czasu musieli bowiem czekać marynarze na pokładzie statku zacumowanego w porcie w Dubrowniku, zanim pozwolono im zejść na ląd w czasie epidemii dżumy, która w XIV wieku zdziesiątkowała Europę. W ogóle temat epidemii powraca na kartach historii co jakiś czas. Na przykład w tym samym czasie, kiedy Chopin usiłował zadebiutować w Paryżu, stolicę Francji nawiedziła epidemia cholery. Zetknął się on, jeśli nie z procedurą kwarantanny, to przynajmniej z zaostrzonymi przepisami. Na granicy jego dokumenty były myte, czyszczone, okadzane. Wracamy do teraźniejszości. Zamknięci w domach muzycy przechodzili często przez różne fazy niemocy, niepewności, ale i twórczego flow. Na efekty ich działań nie trzeba było długo czekać. Pojawiło się wiele oddolnych inicjatyw, które miały na celu ubarwienie życia w trudnych czasach zarazy. I tak na przykład zrodził się pomysł Adama Sztaby i jego projektu, o którym nieśmiało poinformował na swoim facebookowym profilu. Udostępnił on wszystkie partie orkiestrowe swojego aranżu znanego utworu Co mi panie dasz, zachęcając znajomych i nieznajomych muzyków do nagrywania swoich głosów oraz przesyłania mu tych nagrań do zmontowania. No i poszło w świat. Dodatkowo do pobrania był podkład z metronomem trzymającym te nasze nagrania w ryzach. Mówię nasze, bo odważyłam się i wzięłam udział. Na przygotowanie było kilka dni, ale frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania wszystkich, i twórców, i artystów. Wielka orkiestra online w ostatecznym rozrachunku liczyła aż 732 muzyków. To jest nie do pomyślenia, nie do ogarnięcia w wersji live, ale najlepsze dopiero było przed nami. Dzień premiery klipu odsłonił wszystkie karty. Okazało się bowiem, że Adam Sztaba po kryjomu zaprosił do wspólnego dzieła wspaniałych polskich wokalistów, którzy również nie wiedzieli o sobie nawzajem. Natalia Kukulska, Ewa Farna, Ania Karwan, Piotr Cugowski, Andrzej Piaseczny. No długo by wymieniać, zresztą bez sensu już dłużej o tym projekcie opowiadać, bo żadne wzniosłe słowa nie oddadzą tej magii, która się zadziała. Nagranie na YouTubie ma już ponad 8 milionów wyświetleń. Nie da się też nie wspomnieć o innym projekcie z grona tych, które rozprzestrzeniły się momentalnie wśród twórców, ale nie tylko. Mowa o Hot 16 Challenge, a dokładnie o drugiej edycji tej akcji, której celem było zachęcanie do wsparcia zbiórki przeznaczonej na walkę z wirusem. Zasada była prosta. Rymujesz, rapujesz, potem wpłacasz datek i nominujesz kolejnych uczestników. Akcję zainicjował polski raper Solar, który nominował 5 kolejnych kolegów po fachu, no a potem potoczyło się to jak śnieżna kula. Pomyślcie, jak szerokim łukiem musiała polecieć, skoro obiła się też o mnie. A ile mnie łączy z rapem, to wiem tylko ja i moje ziomki z dzielni. Swoją drogą, masz swój ulubiony wykon tej edycji? Dla mnie Dawid Podsiadło pozostaje niedoścignionym mistrzem. A do naszych mistrzów oraz idoli można było zaglądać co jakiś czas. Koncerty domowe czy balkonowe transmitowane były przez małe i większe gwiazdy estrady w całym przekroju muzycznych gatunków. Wzrosło też nasze zainteresowanie radiem. Przykładowo w Wielkiej Brytanii stacje BBC zanotowały 18% wzrost słuchalności, a w USA stacja KNX aż 44%. U nas w kraju z kolei w świecie radiowym podziało się sporo, ale to nie czas i miejsce na ocenianie tej sytuacji. Co ważne w tym całym zamieszaniu, owocem jest zupełnie nowa stacja, Radio Nowy Świat, dostępna wyłącznie w internecie i, uwaga, nie emitująca reklam. Rozgłośnia finansowana jest z dobrowolnych wpłat zbieranych za pośrednictwem platformy Patronite. Kolejna sympatyczna sprawa to archiwa chętnie otwierane przez filharmonie i opery, dzięki czemu we własnym domu możesz przeżyć fantastyczne chwile i zobaczyć światowej sławy artystów. Oczywiście, no nie ma co porównywać, to nigdy nie będzie to samo, co atmosfera podczas koncertu na żywo, ale żeby wciągnąć nowych słuchaczy, to chyba dobra metoda. No i bardzo ekonomiczna, z perspektywy odbiorcy oczywiście. Chyba najbardziej spektakularnym otwarciem wirtualnych zasobów cieszyła się Orkiestra Filharmoników Berlińskich. Ta odrobina luksusu pojawiła się na wyciągnięcie ręki i moim zdaniem to strzał w dziesiątkę. W ślady za Berlińczykami poszły też instytucje takie jak Metropolitan Opera czy Opera Wiedeńska, pokazując online w wybranych dniach archiwalne spektakle. Nasze rodzime instytucje także zaprzyjaźniły się z odbiorcami w sieci. Przez chwilę, obserwując kilka takich profili, można było poczuć się jak wśród przekupek na targowisku. Każda placówka chciała zaimponować, zaskoczyć czymś nowym, prześcignąć sąsiada. Ale ostatecznie chyba najważniejsze jest to, że udało się nawiązać tę nić porozumienia z melomanami w ich domach. To takie trochę granie na czekanie w oczekiwaniu na koncerty na żywo, rzecz jasna. A przy okazji można było się nauczyć czegoś o instrumentach, utworach i poznać wreszcie bliżej muzyków, którzy na co dzień są ukryci gdzieś daleko w 10. pulpicie w orkiestrze. O, na przykład Filharmonia Śląska razem z facebookową publicznością podjęła się komponowania utworu. Zadaniem obserwatorów było głosowanie, który fragment brzmi lepiej i znajdzie swoje miejsce jako kolejna część wspólnego dzieła. A z kolei jedna z węgierskich orkiestr udostępniła grane przez swoich pracowników kołysanki. Wszystkie są wykonywane osobno przez muzyków prosto z ich domowych pieleszy, czyli stamtąd, gdzie kołysanka brzmi po prostu najlepiej. Doświadczyliśmy wielu wydarzeń budujących wspólną muzyczną więź. Niestety, świat pożegnał w tym czasie kilku znakomitych artystów, o których nie sposób nie wspomnieć, mówiąc o ważnych punktach dla naszego muzycznego podwórka w czasie pandemii. Niestety nie ma już z nami Krzysztofa Pendereckiego, artysty legendy, twórcy nowego oblicza polskiej muzyki XX wieku. Nie sposób wymienić wszystkie jego nagrody i osiągnięcia, samych uniwersytetów, zresztą które odznaczyły go doktorem honoris causa, jest ponad 40. Jego poszukiwania brzmieniowe owocowały arcyciekawymi połączeniami i zaskakującymi elementami. I tak na przykład w awangardowych fluorescencjach wprowadził on maszynę do pisania i syrenę alarmową. Okarynę w Przebudzeniu Jakuba i Raju Utraconym, tubafony stworzone według własnego pomysłu w siódmej symfonii o tytule Siedem Bram Jerozolimy, a w szóstej symfonii pieśni chińskie dla wytworzenia orientalnego klimatu pojawił się erhu, czyli chiński instrument ludowy. Cały dorobek kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego liczy ponad 160 utworów, w tym wiele dedykacji dla wybitnych instrumentalistów. Przez wiele lat związany był z Krakowem i tamtejszą Akademią Muzyczną, jednak prawdziwym domem i miejscem, które po sobie pozostawił kolejnym pokoleniom, jest dwór w Lusławicach i tamtejsze Europejskie Centrum Muzyki, oczko w głowie artysty. To właśnie dzięki tej instytucji w czasie izolacji mogliśmy wysłuchać ciekawych webinariów w ramach wiosennej Akademii Muzyki prowadzonych przez takie osobistości ze świata muzyki poważnej, jak na przykład Agata Szymczewska, Tomasz Sztral, Janusz Wawrowski, Marcin Zdunik czy Adam Sztaba. Instrumentalistów przeróżnych specjalności było wielu, a obecnie można skorzystać ponownie i obejrzeć powtórki wybranych spotkań, także polecam uwadze. Drugą postacią, którą przyszło niedawno nam pożegnać, jest Ennio Morricone. Dożył on sędziwego wieku 91 lat. Jego ścieżki dźwiękowe zdobywały najważniejsze nagrody w kategoriach muzyki filmowej. Jest on także zdobywcą Oscara za muzykę do filmu Nienawistna ósemka oraz Oscara za całokształt twórczości. Jako młody chłopak uczył się gry na trąbce. Początkowo w swojej karierze trudnił się aranżacją piosenek i tworzeniem muzyki do westernów. Po dziś dzień jednak niezapomniane pozostają jego muzyczne tematy z filmów takich jak Misja, tutaj słynny obój Gabriela, Dawno temu w Ameryce, Zawodowiec czy Cinema Paradiso. Artysta przez całe życie związany był z Rzymem. Pomimo tak wielkiej kariery, światowej sławy i współpracy z największymi reżyserami, nie zadał sobie trudu, aby nauczyć się władać językiem angielskim i wszelkie przemówienia wygłaszał w języku ojczystym, po włosku. Płyty z jego muzyką filmową sprzedały się na całym świecie w 70 milionach egzemplarzy, a żeby stworzyć ścieżkę dźwiękową, co ciekawe, wcale nie potrzebował on oglądać gotowego filmu, wystarczył mu jedynie scenariusz. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka, chciałabym podkreślić, że to właśnie czas tej społecznej izolacji popchnął mnie do stworzenia projektu, jakim jest ten cały podcast. Prawdopodobnie, gdyby nie to, że miałam tyle czasu na przemyślenia, nie usłyszelibyśmy się tak szybko. Cały projekt jest realizowany w ramach stypendium Kultura w sieci ministra kultury i dziedzictwa narodowego, uruchomionego właśnie w trudnych czasach pandemii. Beneficjenci tego stypendium tworzą obecnie przeróżne, naprawdę wspaniałe miejsca w sieci. Pokazują swoją twórczość i dzielą się tym, co mają najlepsze. Jeśli uważasz, że mój podcast jest wartościowy, poleć go proszę znajomym. Łapka w górę i dobre słowo również zawsze w cenie. A w następnym odcinku porozmawiamy o Henryku Wieniawskim. Postaram się tak poopowiadać, żeby zaciekawić nie tylko skrzypków, którzy Wieniawskiego już powinni bardzo dobrze znać, przynajmniej ze słuchu, ale też zachwycić nim pozostałych moich słuchaczy. Pytania na temat kompozytora możesz zostawić w specjalnym formularzu na stronie wariacjenatemat.pl. Mówiła skrzypczyni. Cieszę się, że spędzasz ze mną swój cenny czas. Obserwuj mnie na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia! Thank you.